Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Ojciec Święty wyruszył w podróż apostolską do Kolumbii. Jest ona wyrazem poparcia dla zainicjowanego w tym kraju procesu pokojowego. Do Bogoty papież przyleci tuż przed północą. Pokój, pojednanie narodowe, powołanie chrześcijańskie oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne to główne aspekty papieskiej podróży do Kolumbii. Witam Państwa 6 września i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty wyruszył w 20. zagraniczną podróż apostolską. Tym razem powraca do rodzimej Ameryki Łacińskiej. Odwiedzi tylko jeden kraj, Kolumbię. Jego wizyta jest wyrazem poparcia dla procesu pokojowego, który ma zakończyć trwające od ponad 50 lat starcia między lewackimi partyzantami a rządem. Jednakże, jak podkreśla Stolica Apostolska, papieska podróż ma charakter czysto duszpasterski, a nie polityczny. Papież odleciał spod rzymskiego lotniska Fiumicino tuż po godzinie 11. Jego przylot do Bogoty planowany jest na 16:30 czasu lokalnego, kiedy w Rzymie będzie już godzina 23:30. W samolocie Franciszek spotkał się z lecącymi wraz z nimi dziennikarzami. Nie była to jednak konferencja prasowa, która odbywa się zazwyczaj dopiero w drodze powrotnej do Rzymu. Papież podziękował jedynie dziennikarzom za ich pracę. Dziękuję, że towarzyszy mi w tej podróży do Kolumbii, która jest dość szczególna, bo ma pomóc w pójściu naprzód po drodze pokoju, powiedział Ojciec Święty. Poprosił też o modlitwę w intencji tej podróży, a także za Wenezuelę, nad którą będzie przelatywał, aby, jak powiedział, dzięki dialogowi ze wszystkimi udało się osiągnąć dla kraju stabilizację. Przed odjazdem z Watykanu Franciszek spotkał się jeszcze z grupą 165 młodych z północnowłoskiej diecezji Chiavari. Przybyli oni wraz ze swym biskupem w pielgrzymce do Rzymu z okazji przyjęcia przez nich w tym roku sakramentu bierzmowania. Zgodnie ze swym zwyczajem, przed wyruszeniem w podróż apostolską papież spotkał się również z grupą podopiecznych Urzędu Dobroczynności Apostolskiej. Tym razem były to dwie rzymskie rodziny, które straciły dom podczas letnich pożarów. Natomiast wczoraj wieczorem Franciszek złożył prywatną wizytę w Bazylice Matki Bożej Większej. Modlił się tam przed ikoną Maryi Salus Populi Romani, zawierzając jej swą podróż do Kolumbii. Pokój, pojednanie narodowe, powołanie chrześcijańskie oraz ubóstwo i wykluczenie społeczne to główne aspekty papieskiej podróży do Kolumbii. Przybycie do kraju, w którym jest już konkretne porozumienie pokojowe, to wielka radość dla papieża, podkreślił kardynał Ruben Salazar, arcybiskup Bogoty i jednocześnie przewodniczący Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej. O tym w korespondencji ojca Marka Raczkiewicza, który już jest w Kolumbii.
Nie chodzi tylko o zostawienie wojny za nami, ale także tego wszystkiego, co znalazło się u podstaw przemocy w Kolumbii. Podróż papieża pomoże nam powiedzieć jasno i wyraźnie. Zostawiamy za sobą to bagno, które uniemożliwiało nam chodzenie i zdecydowanie rozpoczynamy budowę kraju, mówi kardynał Ruben Salazar. Jednak nie jest to proces automatyczny. To nie jest tak, że papież przyjedzie, wygłosi piękne przemówienia i kraj natychmiast się zmieni. Przykładem są podróże Pawła VI i Jana Pawła II, którzy apelowali o budowę kraju bardziej sprawiedliwego, a jednak ich słowa nie zostały wysłuchane. Kraj zmieni się tylko wtedy, kiedy zmienimy się my, Kolumbijczycy, kiedy rzeczywiście przyjmiemy orędzie pokoju, podkreślił kardynał Salazar. Z kolei w wywiadzie dla dziennika El Tiempo prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos powiedział, że papież Franciszek odegrał istotną rolę w podpisaniu porozumienia pokojowego z FARC, szczególnie wówczas, kiedy negocjacje były poważnie zagrożone. Papież był osobą, która zawsze zachęcała i wspierała, by wytrwać na drodze poszukiwania pokoju. Nieustannie podkreślał, że pokój jest najszlachetniejszym celem każdego społeczeństwa. Podczas moich wizyt zawsze mi mówił: niech pan idzie do przodu, niech pan się nie zniechęca, podkreślił Juan Manuel Santos. Wizyta papieża, który przybędzie do Kolumbii już za kilka godzin, budzi wielkie zainteresowanie w kraju. Nawet wczorajszy mecz Brazylia-Kolumbia znalazł się w cieniu papieskiej podróży. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Na Jasnej Górze już w najbliższy piątek, 8 września, przeżywany będzie tak zwany Dzień Koronacyjny. Wtedy przypada dokładnie 300. rocznica pierwszej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej papieskimi diademami. O wydarzeniu z 1717 roku i znaczeniu koronacji dziś w rozmowie Izabeli Tyras z ojcem Michałem Leganem Paulinem. Serdecznie Państwa zapraszam do wysłuchania wieczornego magazynu.
Ojcze, jak ta uroczystość 8 września 1717 roku wyglądała tu na Jasnej Górze?
Mamy bardzo piękne i pełne historyczne przekazy, dlatego że wydarzenie było tak istotne w dziejach Królestwa Polskiego, że bardzo wielu kronikarzy zapisało rzeczywiście swoje wrażenia. Trzeba chyba zacząć od tego, że papież Klemens XI przysłał na Jasną Górę nuncjusza z Wiednia, który zobowiązany był ocenić, czy rzeczywiście wizerunek Matki Bożej jest cudowny i zasługuje, jeśli można tak powiedzieć, na papieskie korony. I tenże nuncjusz przybył na Jasną Górę i zobaczył prawdziwe cuda. Oprócz tego, że sam na własne oczy zobaczył, że rzeczywiście tutaj dokonują się uzdrowienia, tutaj ludzie nabierają szlachetności, odzyskują godność dzieci bożych, to przeczytał jeszcze prowadzoną od setek lat na Jasnej Górze Księgę Cudów. I ona także zrobiła na nim wielkie wrażenie. Odpisał papieżowi, co właściwie należałoby uznać za lekkie dziwactwo, może jednym zdaniem. Odpisał: prawdziwie ten wizerunek od wieków obfituje w cuda. No i to już był dla papieża Klemensa XI taki wyraźny, ostateczny znak. Odpisał: dziwię się. Papież Klemens odpisał: dziwię się, że jeszcze nie jest ukoronowany, bo przecież kiedy ja byłem kanonikiem u świętego Piotra, pisze papież, to już o tym rozmawialiśmy. To już było rozważane. Decyduje więc o przysłaniu na Jasną Górę złotych koron, które rzeczywiście docierają do nuncjusza. I w międzyczasie następuje pewien skandal towarzyski, a to dlatego, że na koronatora wyznaczony zostaje biskup Szembek. Co powoduje, że obrażają się wszyscy inni polscy biskupi. Twierdzą mianowicie, a każdy oczywiście marzy o tym, żeby być tym głównym koronatorem, i biskup z Krakowa, i biskup z Gniezna, i nuncjusz. Każdy chciałby rzeczywiście dostąpić tego honoru. Niektórzy nawet gorzko to podsumowują: widocznie moje ręce nie były godne dotknąć głowy Matki Najświętszej. Koronator główny, biskup Szembek, ma takie przepiękne przemówienie na Jasnej Górze, bo rzeczywiście uroczystości oparte były chyba na takich trzech głównych punktach. Na bardzo uroczystych, kwiecistych, barokowych kazaniach, które wygłaszano przy tej okazji w liczbie wyjątkowo obfitej. Widocznie ludzie ówcześni bardzo lubili słuchać takich kazań, bo one stanowiły, można tak powiedzieć, atrakcję tych wydarzeń. I biskup Szembek takie przepiękne, kwieciste przemówienia wygłasza. Jedno z tych kazań bardzo nas szczególnie dotyka, bo wygłasza je w sali rycerskiej do Paulinów i mówi: znana jest wasza pobożność i to wy jesteście żywymi diamentami w tej koronie. Co nas bardzo ucieszyło 300 lat później, kiedy ta idea żywej korony z dobrych uczynków, z dzieł miłosierdzia, z nawróconego życia powróciła. A dwa pozostałe filary tej uroczystości to były przepiękne bramy wjazdowe, bramy koronacyjne. Postawiono trzy. Każda z nich miała zachwycać swoim wystrojem, swoją nadzwyczajnością, swoją strojnością. I tak było. A trzecim punktem, który chyba zrobił największe wrażenie na wszystkich, był wystrzał armatni z 200 działu. I ten wystrzał miał nastąpić dokładnie w momencie, w którym korony dotknął głowy Matki Najświętszej Dzieciątka, z tego oczywistego powodu, że tą rolę, którą dzisiaj spełniłyby telebimy i mass media, wtedy spełniły armaty, mianowicie obwieściły wszystkim, że to się właśnie stało, ponieważ koronacja dokonywała się w kaplicy. Więc można powiedzieć, że po 300 latach spróbowaliśmy wszystkie te atrakcje jakoś dogonić. Trochę nam się udało, podejrzewam, bo działu co prawda mieliśmy tylko 4, ale strzałów armatnych z pewnością więcej i co do szlachetności, uroczystości i jej huczności, myślę, że naszych pradziadów jakoś tam dogoniliśmy.
To od strony zewnętrznej. Oczywiście było wielkie świętowanie, wielka uroczystość, zachowały się ryciny, obrazy, ale to wydarzenie sprzed 300 lat miało ogromne znaczenie także wewnętrzne, jeżeli tak możemy powiedzieć, także w odniesieniu do naszego narodu.
Bardzo piękny był wybór daty 8 września, narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To był dzień bardzo na Jasnej Górze czczony. Zresztą mamy tytuł Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Krzyża. Widzimy wyraźnie, że ta data była w duchowości paulińskiej i przez to także w duchowości jasnogórskiej niezwykle istotna. A sama koronacja, ona przecież nie była aktem czysto politycznym albo jakąś próbą zewnętrznej ceremonii bez znaczenia wewnętrznego. Właśnie na odwrót, ona się zrodziła z takiego głębokiego przekonania, wspólnego chyba przekonania wszystkich stanów, że w obliczu wielkich niebezpieczeństw, jakie przyszły na ojczyznę, w obliczu klęsk, tak to trzeba nazwać, w obliczu nadzwyczajnego kryzysu, potrzebna jest matka i potrzebna jest silna królowa. Bo to jest coś bardzo ważnego, że te wielkie dzieła jasnogórskie zawsze dzieją się wtedy, kiedy w ojczyźnie jest najtrudniej. To jest troszeczkę tak jak z obecnością matki w życiu. Dopóki nam wszystko wychodzi, to sobie bez niej radzimy. Natomiast jak zaczyna być źle, no to wtedy przypominamy sobie numer telefonu i którędy do tej matki się idzie. To może brzmi gorzko, ale w odniesieniu do królowej Polski jest na pewno bardzo, bardzo istotne, że jej szczególne wstawiennictwo i opieka się bardzo ujawnia wtedy, kiedy są te najtrudniejsze chwile. I to chyba widać, kiedy się pomyśli o wizerunku jasnogórskim na bramie Stoczni Gdańskiej, kiedy się pomyśli o wizerunku jasnogórskim w kaplicy prywatnej, której modli się naraz dwóch papieży, Castel Gandolfo, kiedy się pomyśli o wizerunku jasnogórskim na ryngrafach żołnierzy wyklętych, na sztandarach II wojny światowej. Wszędzie tam, gdzie są Polacy, ten kult, on się odradza w najciekawszy, najdziwniejszy, najbardziej nawet dla nas niespodziewany sposób.
Co to wydarzenie mówi nam dzisiaj? Dlaczego wracamy? Próbowaliśmy odczytywać je w takim szerszym i bardzo głębokim kontekście przez cały rok jubileuszowy i wciąż próbujemy na nowo. Co dzisiaj z tego wynika?
Myślę, że trzeba sobie wpierw uświadomić, że sama ikona jasnogórska, która jako ikona jest nieustannie do odczytywania, do pojęcia, do zrozumienia, do przeżycia, do kontemplowania, ona jako taki zapis Ewangelii ma taką głębię, że już nic więcej nie trzeba. Ale zdarzyło się tak, że w historii Polski ten ewangeliczny zapis, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie, oto syn twój, oto matka twoja, te słowa ewangeliczne, których głębia jest niepojęta, jednocześnie zyskują coś zupełnie bardzo nowego. Kontekst narodowy, patriotyczny i kontekst czegoś bardzo szczególnego. Szczególnej miłości ludu. Można by powiedzieć pobożności maryjnej, ale pamiętamy z nowenny, którą wygłosił biskup Grzegorz, że to nie o pobożność maryjną chodzi, a o duchowość maryjną, tak zakorzenioną w narodzie. I do tej pięknej prawdy ewangelicznej, na przykład do sceny z Kany Galilejskiej, zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn wam powie, którą możemy przeczytać na ikonie jasnogórskiej, dodajemy jeszcze na przykład taki fakt, że Matka Boża ma kilka zestawów koron i każdy z tych zestawów jest podtrzymywany przez anioły. Żebyśmy dokładnie pamiętali, że to nie myśmy Matkę Bożą ozdobili, że to nie myśmy jej coś dali, że to nie myśmy jej przydali jakiegoś blasku czy piękna, że ona ma to z nieba, że ona to dostała od Boga, że to Bóg się nią zachwycił. A zachwycił się nią dlatego, że ona nasiąkła Słowem, że ona zrodziła Słowo i że my możemy być do niej w tym podobni. Ja bym powiedział, że nawet więcej niż to hasło, że jesteśmy żywą koroną Maryi, że jest jeszcze więcej, że my możemy nie tylko być jej diademem, jakimś tam rzeczywiście z żywym diamencikiem w jej koronie, my możemy być jak ona. Jezus mówi, ktokolwiek słucha i wypełnia Słowa Bożego, ten jest moją matką. My możemy rodzić Jezusa. W tej ikonie jest obietnica Boża. Jeżeli będziesz słuchał Słowa, jeżeli będziesz się wypełniał, jeżeli będziesz tym Słowem żył, to ono będzie owocować w tobie. Będzie wydawać w tobie plon. To ty możesz być ikoną Boga. Ty możesz być ukoronowany w niebie razem z Maryją. Nie jakimiś dobrymi uczynkami czy dziełami miłosierdzia, ale czymś najświętszym, rodzeniem Chrystusa. Tym możesz być ukoronowany, każdy z nas.
Święto Narodzenia Matki Bożej też przypomina nam o tym, że wciąż mamy rodzić się na nowo i możemy to czynić.
Rodzenie jest święte. To jest właśnie 8 września. Rodzenie jest święte i widać, że nie byłoby narodzenia Jezusa, gdyby się wpierw Jego Matka nie narodziła. I tak można powiedzieć o każdym. Matka Teresa z Kalkuty została kiedyś zapytana, dlaczego jeszcze na świecie nie ma kobiety prezydenta Stanów Zjednoczonych. I odpowiedziała trochę gorzko. Być może dlatego, żeście ją abortowali. I to nam pokazuje, jak święte jest to kolejne rodzenie. Mamy tyle świadectw. Miałem się nie narodzić. Miałem się nie narodzić. Mało brakowało, że podjęto decyzję, że dnia moich narodzin w ogóle nie będzie. I jestem, i Bogu dziękuję, jeszcze udało mi się jakieś dobro uczynić. No więc jak się pomyśli o Matce Bożej i jej narodzeniu, to człowiek sobie uświadamia nie tylko, że Bóg przyszedł na świat i wspominamy to w dniu Bożego Narodzenia, ale to nam uświadamia, że Bóg był zlepkiem komórek i że Jego Święta Matka była zlepkiem komórek. I można by pewnie powiedzieć, że Kościół był zlepkiem komórek, bo się też rodził się w miłosiernym łonie Jezusa Chrystusa i że ten zlepek komórek to jest świętość sama w sobie, bo już zapowiada wielkie rzeczy, które się mogą z tego wydarzyć. O tym jest 8 września. Jeśli myślimy o żywej koronie Maryi, o jubileuszu 300-lecia koronacji, to nie możemy o tym myśleć jako pięknej historii sprzed lat. O jakimś wielkim wydarzeniu, chociażby tam było nawet 2000 armat, a nie 200, tak jak było naprawdę. Tylko o czymś, co nas dzisiaj uczy pięknego życia. Życia ewangelicznego, co na nas dzisiaj oddziaływuje. Nie jako jakieś zadanie, nie jako jakiś wyrzut sumienia, nie jako jakieś wezwanie, któremu sprostamy albo nie, tylko jako wyraźny znak nadziei. Bo oni wtedy byli pogrążeni w rozpaczy. Było bardzo źle wtedy. I w życiu narodowym, i społecznym, i osobistym. Było bardzo źle. I oni wiedzieli, co zrobić. Zawołali Matkę. I obwołali ją królową. Ja myślę, że ta rola jednocząca Matki Bożej jest szalenie ważna i także dzisiaj, czy może bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek, musi wybrzmieć.
O tej twarzy jasnogórskiej po raz kolejny przypominać sobie będziemy w dniu koronacyjnym, który także bardzo uroczyście będzie przeżywany tu na Jasnej Górze i w łączności z papieżem Franciszkiem, bo i to wydarzenie sprzed 300 lat tak upływało właśnie, bo nikt inny jak papież ofiarował tu koronę i teraz też Ojciec Święty ofiarował i odpusty i też wiemy, że pobłogosławił koronę, a będzie przedstawiciel Stolicy Apostolskiej także z nami.
Tak, będzie z nami ksiądz kardynał Stanisław Ryłko, który jest archiprezbiterem Bazyliki Santa Maria Maggiore, najstarszego kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, ofiarowanego Matce Bożej. I zresztą człowiek, który nie tylko ma polską duszę, ale też bardzo wiele dla swojej ojczyzny i dla kościoła w Polsce zrobił, chociażby Światowe Dni Młodzieży i 91 i 2016 roku. Więc przyjaciel i cieszymy się bardzo z tego, że będzie obecny. Będzie przy tej okazji zamykał Kongres Różańca Świętego w naszej ojczyźnie.
Bardzo serdecznie do udziału w tych uroczystościach zapraszamy na Jasną Górę 8 września. Dziękuję bardzo za rozmowę. Był z nami ojciec Michał Legan, Paulin z Jasnej Góry. Bóg zapłać. Dziękuję pięknie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Audycję przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra w Częstochowie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.